Witam, Fantasmagieria, podcast o grach wideo, komputerowych, ale nie tylko. Ja nazywam się Damian Peluch, aka Dachman i to jest 358 odcinek. W tym tygodniu mam przyjemność gościć kogoś wyjątkowego. Marcin Przybułowicz to młody, ale już uhonorowany wieloma nagrodami kompozytor i inżynier dźwięku. Najbardziej znany za swoje fantastyczne utwory w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. Będąc synem wybitnego perkusisty Krzysztofa Przybułowicza, z muzyką związany jest od dziecka i zamiłowanie do niej umiejętnie połączył z pasją do gier wideo. Jego kompozycje usłyszymy m.in. w takich grach jak Afterfall Insanity, Ancient Space, Haji Set, a także w przyszłości w Cyberpunku 2077. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem. Nie każdy może się poszczycić takimi sukcesami, więc tak cię zapytamy w sumie, jak się czułeś, kiedy słuchałeś swoich utworów granych przez orkiestrę na tym filmie Music Festival?
Wiesz co, no to jest oczywiście takie wydarzenie, które raz, że się nie zdarza zbyt często w życiu. Mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni raz, który zdarzyło nam się robić. No a przez to, że to jest tak specjalna rzecz, to rzeczywiście to mocno w pamięć zapada, bo z jednej strony to nie jest taki zupełnie pierwszy raz, kiedy ktoś grał moją muzykę, bo ja jestem po studiach muzycznych, wcześniej byłem w liceum muzycznym, generalnie przeszedłem całą państwową ścieżkę edukacyjną.
To trochę odwrotnie jak na przykład Adam Skrupa, prawda? Nie? Chyba, że też byłeś związany ze sceną, nie wiem.
To tak, ja jestem za młody na demoscenę. Jak demoscena święciła swoje triumfy, to ja miałem wtedy 10 lat, więc wiesz, to jest... Mniej Adama dzieli 10 lat różnicy wiekowej, więc to już jest wystarczające w tym, żeby rzeczy, tak. Z pewną rzeczy ominęły. Tak. Adam miał demoscenę, a ja z kolei miałem udział w kolejnej, można powiedzieć, fali wychodzenia młodych ludzi w game dev, czyli zrzeszania się na forach internetowych i robienia gier przez forum. Wiesz, banda nastolatków, szczeniaków się spotyka, stwierdzają, że skoro tyle gramy w gry, to przecież wszystko o nich wiemy, no to teraz zrobimy swoją, tylko lepszą, wiadomo, nie? No bo co tam, Fallout, co tam, Baldury.
Jak zacząłeś tworzyć gry, to myślałeś właśnie, że okej. Muzykę mogę robić, bo to potrafię, to kocham i tak dalej, ale robiłeś coś innego jeszcze z grami, nie wiem, programowałeś, bawiłeś się takimi rzeczami?
Nie, kiedyś uczyłem się programowania i coś tam jeszcze w Visual Basicu może byłbym w stanie tam skodzić, nie wiem, jakiś prosty kalkulator albo coś takiego, ale to raczej było wynikające z takiej ogólnej zajawki związanej z komputerami i z tym, że chciało się coś więcej niż tylko wiesz, umieć grać w gry, czyli tam też oczywiście przeżywałem fascynację w robieniu stron internetowych, kiedy to się jakoś tam upowszechniało i wchodziło pod strzechy, więc tam jakieś próby miałem, ale raczej związane z tym, żeby zyskać takiej ogólnej ogłady, jeżeli chodzi o bycie takim power userem pecetowym, niż wiesz, wchodzenie w to głębiej. Nie? Tym bardziej, że ja z matmy zawsze byłem noga. Ja się śmieję, że poza muzyką nie umiem robić nic innego i gdyby mi z muzyką nie wyszło, to pewnie bym frytki ludziom w McDonaldzie sprzedawał, bo nic innego nie wiem, jak robić.
Komponujesz, ale projektujesz, a teraz zajmujesz się tym sound designem, tak. to też jest taka nauka ścisła, nie? To też trzeba mieć niesamowite...
Trochę tak, ale trochę nie, bo dźwięk jest na tyle takim kapryśnym zwierzęciem, że oczywiście da się go wtłoczyć w ramy fizyki jako, wiesz, zjawiska dźwiękowego, akustyki i tak dalej. I oczywiście specjaliści najlepsi w branży zazwyczaj mają to właśnie obcykane od tej strony technicznej, ale dźwięk czy muzyka to jest też ta sprawa wrażeniowa, emocjonalna. I mnie akurat zdarzyło się skończyć uczelnię artystyczną, więc u nas przede wszystkim kładli nacisk na to, żeby być artystami, a nie inżynierami.
Czy tam był jakieś coś związane z tym, co mogło się przygotowywać, co planowałeś robić, czy to jaki miałeś w ogóle plan na życie, gdyby na przykład, nie wiem, gdybyś nie zajął się grami?
Co, no, ze mną jest sprawa taka, że ja generalnie wiedziałem, że będę zajmował się muzyką, bo uczyłem się muzyki od, nie wiem, 4. czy 5. roku życia, kiedy rodzice posłali mnie do ogniska muzycznego i na pierwsze lekcje gry nauki na fortepianie. Nauki gry na fortepianie. Dopiero potem to się przerodziło w podstawówkę muzyczną. I ja w ogóle wywodzę się z rodziny z muzycznymi tradycjami. Mój ojciec też jest muzykiem, perkusistą bardzo wziętym, który przez lata praktycznie był w środku całego szumu popowego, jazzowego i filmowego, jeżeli chodzi o lata 90. i 80. I no, siłą rzeczy nasiąkałem tymi rzeczami, stąd właśnie te moje żarty, że gdyby mi z muzą nie wyszło, to pewnie nic, to pewnie bym, nie wiem, skończył właśnie w McDonaldzie, bo no nic, totalnie nic innego nie wiem, jak się robi, no bo cała para, cała ta energia poszła właśnie w edukację muzyczną, więc ze mną było tak, że ja już po maturze wiedziałem, że pójdę na studia muzyczne. Bardziej pytaniem było, jaką muzykę będę chciał grać. Ja zawsze chciałem grać muzykę rozrywkową, właśnie jazzową, popową, funkową, takie sprawy. No i takie studia też wybrałem o profilu jazzowym, których wtedy, w tamtym czasie nie było zbyt wiele w Polsce, bo to były raptem może 3 uczelnie w różnych miastach, które miały taki program i można było tam próbować się dostać. No ja formalnie wylądowałem jako dyrygent orkiestr jazzowych i to mam na dyplomie napisane, że jestem właśnie dyplomowanym dyrygentem. Natomiast oczywiście, jak można się domyślić, to w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego z muzyką w grach jako taką. Więc z jednej strony można powiedzieć, że no nie, studia mi nic nie dały, bo nie mogły dać, bo dopiero teraz zaczyna się pomału uczyć robienia gier w różnych specjalnościach na prywatnych i państwowych uczelniach. Ale z drugiej strony, no, z racji tego, że studia państwowe zazwyczaj mają w jakiś sposób tam przekrojowy materiał, to ja siłą rzeczy musiałem poznać takie elementy związane z historią muzyki czy z różnymi stylami muzycznymi, które na co dzień muzykom nie są potrzebne i to po prostu wynika z siatki godzin uczelnianej i to trzeba zaliczyć i już, i zdać i zapomnieć.
Nie, bo zastanawiam się, bo wspomniałeś o tym, że teraz powstają takie specjalizacje, chociaż
tak.
Zastanawiam się, czy ta specjalizacja obejmuje na przykład bycie muzykiem tworzącym te dźwięki, muzykę do gier, nie? Bo mi się
To
wydaje, że to...
powstają takie. Mało tego, ja na jednej z takich specjalizacji sam będę od października uczył i sam będę wykładowcą. Na Warszawskiej Szkole Filmowej już prężnie działa kierunek związany z projektowaniem i tworzeniem gier od strony designu, takiego całościowego designu gameplayu i tak dalej. Tam wykładają moi znajomi, bardzo fajni i kompetentni ludzie. A od października w tej samej uczelni rusza kierunek o nazwie Dźwięki, muzyka w grach. I studenci, którzy tam do nas przyjdą, właśnie cel jest taki, żeby wykształcić ich, czy przygotować ich w jakiś sposób do tego, że potem jak zaczną się starać o pracę w branży, żeby nie musieli tego szukać na piechotę i żeby im to zajęło parę lat, tak jak na przykład zajęło to mnie, czy moim znajomym z mojego pokolenia, czy na przykład Skorpikowi, którego już wspomniałem na początku, bo no, on zaczyna przecież dokładnie tak samo. 10 lat przede mną też nic nie było i też trzeba było samemu te wszystkie lekcje odrobić. Więc zadaniem tego jest to, żeby w jakiś sposób ułatwić im to wejście, dlatego że no, branża jest w pewien sposób hermetyczna i ten próg wejścia w robienie gier jest dość wysoki, a przy tym jest to branża ciągle łaknąca świeżej krwi, bo rynek growy się w Polsce przedobrze rozwija przecież. Polska gra mi stoi już nie od wczoraj i po prostu brakuje specjalistów. No, jest nas bardzo mało, szczególnie ludzi z takich wąskich specjalizacji, jak na przykład dźwięk czy muzyka w grach, gdzie jednak wymaga to pewnej i ogłady takiej ogólnej game-dowowej i no tego, powiedzmy, tej dozy talentu też jeszcze, żeby słyszeć, żeby mieć, wiesz, odpowiednio wrażliwy i przygotowany słuch do tego i w pewien sposób odpowiednio myśleć o tym wszystkim. I naszym zadaniem jest to, żeby im to po prostu ułatwić, bo my tego nie mieliśmy, a warto by było, żeby jednak, no, pozyskać ten nowy talent po prostu.
Czy pracujesz w biurze? W sensie w biurze chodzi mi o to, w tym samym budynku, w tym mieści się CD Projekt Red, czy masz swoje studio, w którym tam komponujesz, tam tworzysz, tam miksujesz, nie wiem.
To generalnie wszystko zależy od projektu i od okoliczności, bo rzeczywiście w przypadku CD Projektu jest tak, że siedzę tutaj z chłopakami na miejscu już ponad 5 lat. Od momentu, kiedy się zrekrutowałem do studia i rzeczywiście wygląda to tak, że mam swoje pomieszczenie, swoją reżyserkę, gdzie mam tam te wszystkie klamoty związane z produkcją audio. No i jestem człowiekiem takim, można powiedzieć, etatowym, tak? Zajmuję się całościowo oprawą muzyczną wszystkich gier, które CD produkuje. Pełnię obowiązki dyrektora muzycznego, którego zadaniem jest doglądanie i trzymanie spójności artystycznej i technicznej całej oprawy muzycznej od początku do końca projektu, czyli zaczynamy tam od wytyczenia na przykład jakichś ram artystycznych, organizujemy ludzi dookoła tego wszystkiego, zatrudniamy outsourcerów, muzyków, ustawiamy sesje nagraniowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest na mojej głowie, więc można powiedzieć, że w sposób kompleksowy zajmuję się tym, żeby gry produkowane przez CD Projekt miały fajną muzykę i żeby ta muzyka jeszcze fajnie działała w grze, czyli żeby implementacja była zrobiona we właściwy sposób, to też jest na mojej głowie. Natomiast W projektach, które realizuję poza CD Projektem, czyli chociażby w Seven, na którym aktualnie pracuję, czy nie wiem, w Crash Your Enemies, które miało premierę miesiąc temu, czy przy Hard Westie z zeszłego roku, czy przy Italian Carterze sprzed tam jeszcze chwilkę dłużej,
Albo Afterfall
albo
Insanity.
przy Afterfallu chociażby, tak, jednym z moich.
Świetna w ogóle muzyka, ten motyw przewodni mi się
No,
bardzo
dziękuję
podoba.
bardzo. Gra może nie wyszła nam super, ale lubię myśleć o tym, że chyba muza nie była aż taka najgorsza.
Wiesz, polski Dead Space.
No, bez przesady. Generalnie przy tych projektach rzeczywiście jest tak, że wtedy jestem zatrudniany jako outsourcer, jako wolny strzelec i wtedy z pozycji freelancera umawiamy się przy każdym projekcie na zakres moich obowiązków i kompetencji, czyli czy to na przykład będzie tylko i wyłącznie stworzenie asetów, czyli tych utworów muzycznych, czy na przykład udźwiękowienia, jak w przypadku Ethana Cartera i potem ja dostarczam te pliki i nic mnie nie interesuje więcej, co się z nimi dzieje. Tak bywa. Albo na przykład umawiamy się na jakąś tam dodatkową, no, na nazwę to brzydką usługę, bo nie mogę lepszego słowa znaleźć, co na przykład powoduje, że oprócz moim obowiązkiem, oprócz stworzenia muzyki czy dźwięków jest na przykład bycie takim konsultantem podczas implementacji, czyli ściągam wtedy builda gry testowego, ogrywam tą grę, jadę spotkać się z chłopakami w ich studiu, rozmawiamy o tym, co jest fajne, co można poprawić, ja sugeruję jakieś zmiany implementacyjne albo artystyczne, które można by wprowadzić, żeby ta oprawa po prostu audio była lepsza niż jest w danym momencie. No i to ciężko tutaj znaleźć czy wyciągnąć jakąś średnią, bo to wszystko po prostu zależy od projektu.
Tak. A właśnie jak tworzysz, jak wygląda projektowanie takiego utworu do tła, do tła do rozgrywki, który nie męczy i tak dalej? Czy jakoś testujesz to na sobie, na przykład, że puszczasz sobie ten utwór krótki, prawda, nie wiem, przez kilka godzin i sprawdzasz, jak to na ciebie działa? Czy są jakieś metody?
Co, ciężko mi powiedzieć, czy są jakieś, nie wiem, metody systemowe, czy takie, wiesz, textbooka, które sugerowałyby określone działania.
No, może niedługo będę musiał przygotować to, wiesz, na wykłady, nie wiem, jakbyś tak.
Co, to wtedy, gdyby mnie ktoś na wykładzie o to pytał, to powiedziałbym takiemu człowiekowi, żeby starał się na to spojrzeć z różnej perspektywy. Przede wszystkim problem zawsze jest taki, że jak pracujesz nad jedną rzeczą, nieważne czy to będzie wyrób cegieł, czy kompozycja utworu, czy rzeźba, czy malarstwo, czy nie wiem, bycie kierowcą Ubera, czy cokolwiek innego, to jak wykonujesz określoną czynność przez bardzo długi czas, to w pewnym momencie tracisz do niej dystans. A przy tworzeniu czegoś ten dystans jest najważniejszy, bo ty musisz umieć spojrzeć na swoją twórczość krytycznym okiem, bo nikt ci nie da taryfy ulgowej potem. Jak wiemy, masa potrafi być okrutna w swoich sądach, i nawet jeżeli coś ostatecznie nie jest takie słabe, chociażby przykład Afterfalla, o którym wspomniałeś. Obiektywnie to jest gra na 6 na 10. Ona oczywiście ma swoje bolączki, w żadnym razie nie można jej nazwać świetną grą, ale to też nie jest taka zupełna kaszana. Ta gra miała swoje dobre momenty.
Ja uwielbiałem te motywy polskie w tej grze
Tak,
mnie
właśnie,
bardzo
ona
urzekły.
nadrabiała swojskością, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o tutaj naszą, powiedzmy, postsowiecką czy postkomunistyczną rzeczywistość, gdzie mam na myśli kraje takie jak Polskę, nie wiem, Rosję, Ukrainę, tam gdzie ten Afterfall się rzeczywiście najlepiej sprzedał. Więc to nie była dobra gra, ale to też nie można powiedzieć, że była totalną kaszaną. Natomiast jak zajrzysz sobie do recenzji, czy na Reddita wejdziesz, czy gdziekolwiek indziej, gdzie ludzie się wypowiadają o tej grze, no to generalnie mieszają z błotem, wiesz, no po całości, nie?
Ale to jest, wiesz, też problem taki, dużo abstrahując od muzyki, to jest problem z umiejętnością oceny gry tak obiektywnym, bo jednak recenzje są subiektywne, więc to jest inna kwestia, ale jest coś takiego, że raz na jakiś czas recenzenci, żeby udowodnić, że wiesz, potrafią oceniać niżej niż powiedzmy 7 na 10, 8 na 10, tak?
Tak, trzeba być.
Potrzebują takiego chłopca do bicia. Ja mam zawsze taki problem, że ja niestety przez brak tej edukacji muzycznej, ja nie potrafię wysłowić na przykład tego, co czuję, nie potrafię być takim krytykiem muzycznym i powiedzieć, co mi się podoba. Ja po prostu wiem, czy mi się coś podoba, czy nie. Ale jednak warto, żeby na przykład, nie wiem, jeśli jest recenzja i ktoś poświęca fragment recenzji, żeby powiedzieć coś, żeby to było coś więcej niż muzyka jest fajna, pasuje do gry, coś w tym stylu, wiesz o co chodzi, że
Tak.
a czasami jest tak to spłycone, nie?
Wiesz, to jest oczywiście problem wielki ogólnie w branży, bo to nie jest tylko problem, który dotyka polskich dziennikarzy, że oni w ogóle olewają audio w tych recenzjach. Co prawda mam wrażenie, że to się pomału, ale jednak zmienia na przestrzeni lat. To samo jest na poligonie, na IGN-ie, czy tym angielskojęzycznym, czy gdziekolwiek indziej byś nie spojrzał. Generalnie no, to trochę wynika z tego, jak człowiek jest zbudowany. Większość świata dociera przez nas przez zmysł wzroku. Badacze mówią, że to jest 70% bodźców, które odbieramy przez oczy. Dopiero potem jest słuch i dotąd tam są kolejne zmysły. Więc jeżeli te 70% z gry konsumujesz przez oczy, no to na całą resztę zostaje 30%. Więc siłą rzeczy ten dźwięk zostanie gdzieś tam zrzucony na drugi albo trzeci plan. I no, nie ma się co na to obrażać, tylko trzeba przyjąć do wiadomości, jaki jest ten stan rzeczy i po prostu funkcjonować w tych ramach. No, ze zwracaniem uwagi na muzykę, z tego co ja zauważyłem, w takich ogólnych recenzjach, bo oczywiście odsuwamy na bok te recenzje specjalizowane, gdzie ktoś na przykład prowadzi portal o muzyce i recenzuje soundtracki z gier, no to jest inna sprawa trochę. Natomiast w tych ogólnych mainstreamowych, czy ogólnogrowych portalach, no to jest tak, że to audio albo jest zauważane wtedy, kiedy jest wybitnie dobre i wtedy ktoś mówi, kurde, jaka zajebista muza, albo nie wiem, jakiś zajebisty dźwięk, albo kiedy to jest totalnie spieprzone i wtedy czytasz na przykład, że no Boże, te utwory tak się powtarzają, albo są tak nudne, że odstawiają całą przyjemność z grania, albo wręcz musiałem wyciszyć muzykę i włączyć sobie własną playlistę, żeby dało się grać. No to jest wyrok śmierci dla tej oprawy audio, bo to znaczy, że coś poszło mega nie tak, że ktoś, wiesz, zabrał sobie ważny element narracyjny, no bo po to jest muzyka w grze, żeby też emocjonalnie dawać jakiś taki background do całości gameplayu i tej historii, którą opowiadamy.
Tak,
jeżeli ktoś po sobie zabiera,
emocje, tak.
Bo to mu tak nie leży, no to znaczy, że albo z nim jest coś nie tak, albo faktycznie z naszą grą jest bardzo źle. No i jeżeli to jest jedna osoba, bo rzeczywiście chyba na Kotaku coś takiego przeczytałem, że no Wiedźmin fajny, ale muza słaba, wkurzająca, a te laski to tak się drą, że w ogóle nie mogę tego słuchać. No i...
Nie wiesz, nie, no. Tak napisali?
Nie, to było w recenzji albo w którymś artykule chyba 10 najlepszych czy najgorszych rzeczy o Wiedźminie. No ciężko mi teraz w pamięci do wyszukać. Mhm. Redaktor na Kotaku napisał. My oczywiście, ja w szczególności przyjmuję to do wiadomości, bo ponieważ to była jedna z bardzo niewielu tego typu recenzji, to wiem, że to było zdanie czysto subiektywne, które oczywiście też należy uszanować i też wziąć pod uwagę, bo osoba, która to pisała, miała do tego prawo. My jak robiliśmy muzykę do Wiedźmina, to wiedzieliśmy, że ona będzie inna niż standardowo się przyjęło robić w grach fantasy. Bo jeżeli sobie na przykład zestawisz Wiedźmina, nie wiem, z Dragon Age Inquisition chociażby, żeby daleko w historii nie szukać, grą całkiem solidną, która też miała całkiem solidny soundtrack, no to te soundtracki są no drastycznie wręcz różne od siebie. On praktycznie na każdym polu. A one wynikają z trochę innej koncepcji podejścia do muzyki w grach, innej realizacji, innych referencji, innych inspiracji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc my wiedzieliśmy, że ta muza trochę będzie polaryzować ludzi i zdarzają się też opinie userów, graczy, fanów na YouTubie czy gdzie indziej, gdzie mówią, że no fajne, ale te dupy tak się drą strasznie, że w ogóle nie mogę tego słuchać na przykład, nie? No bo ile można, no jakby tam były darte koty czy coś tam, ale z drugiej strony masz potem całą armię ludzi, która mówi, nie no właśnie, to jest super, bo to jest inne, to jest właśnie słowiańskie i to powoduje, że Wiedźmin jest Wiedźminem, więc...
Właśnie.
To właśnie był ten moment, o którym wspominałem w recenzjach, że muzyka była na tyle inna, że ona wymuszała w pewien sposób ustosunkowanie się do niej podczas pisania recenzji, no bo ona po prostu wychodziła poza swoje ogólno przyjęte ramy, czyli bycia tłem i chciała zawalczyć też o trochę uwagi dla siebie, bo tak ona została pomyślana. No i w ten sposób ty jako recenzent zakładam, że jak ktoś tak pisze recenzję właśnie takiego Wiedźmina i ma z takim zwierzęciem do czynienia, no to w pewien sposób się musi określić, bo to jest element, który faktycznie no nie przechodzi niezauważony po prostu. No i jeżeli oczywiście przeważają recenzje pozytywne, to znaczy, że swoją pracę chyba wykonaliśmy dobrze, że nie tylko jesteśmy artystycznie usatysfakcjonowani sami dla siebie, że wyszło fajnie, ale przy tym też udało się przekonać do tego gusta masowego odbiorcy, co przecież w przypadku robienia AAA-ów jest no, rzeczą kluczową, no bo koniec końców gry wideo są przecież biznesem, który musi na siebie zarobić, więc no, tak. sztuk, pieniądz się musi zgadzać, jak to mówię.
Dokładnie. A jak wyglądała na przykład współpraca z Percivalem, takim zespołem właśnie nietypowym, można powiedzieć, tak?
No w dużym skrócie mogę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się pracowało razem i ja mam nadzieję, że jeszcze nieraz mi się zdarzy z nimi coś zrobić, bo to są naprawdę świetni ludzie, którzy I świetnie grają i też są po prostu życiowo fajnymi ludźmi, z którymi udało się mi się zakumplować. Fakt faktem, że było trochę wyzwań, bo tak wiesz, już ja jestem po pełnym cyklu kształcenia muzycznego, więc podchodzę do muzyki bardzo często w sposób taki akademicki. Natomiast spotkałem się z ludźmi, którzy są muzykami folkowymi od 15 czy 20 lat. Generalnie to nie chodzili do szkoły muzycznej, tam tylko Kasia z Percivala jest po drugim stopniu. Więc są, można powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc, samoukami. Sami budują te instrumenty, sami uczą się na nich grać. Nikt nie trenował ich w kontekście technik wykonawczych grania na lutni długoszejkowej na przykład, czy techniki śpiewu, czy jakichś tam innych spraw. To oni to wszystko zrobili sami, więc to jest rzecz, która zasługuje na potężny szacunek z mojej strony, bo no wiem, ile to po prostu wymaga czasu, nerwów i wiesz, krwi, potu i łez, żeby do takiego etapu do harmonii teraz są. No i przez to troszkę było nam trudno się dogadać na początku, bo nie mogliśmy wspólnego języka znaleźć. Ja leciałem po swojemu, oni po swojemu i jakoś się tam po drodze nie mogliśmy spotkać.
Najpierw jest znaleźć język wspólny, tak?
Wiesz, ja do tego podszedłem, do tych sesji nagraniowych podszedłem w sposób taki typowy dla swojego środowiska, czyli przychodzisz na sesję, nie wiem, z gitarzystą, z saksofonistą czy z kimkolwiek innym, kładziesz mu nuty na pulpicie, mówisz mu graj od tego miejsca i on czyta nuty i zaczyna grać po prostu. Potem tam mówisz mu to zagraj tak, to zagraj inaczej i on to poprawia i potem lecimy kolejny utwór, więc system pracy jest zupełnie inny. Tutaj jak im postawiłem te nuty, no to oni no, rozłożyli ręce bezradnie, powiedzieli Marcin, no ale sorry, ale no to tak nie zadziała, nie? No bo wiesz, my nie czytamy nut. Mówię, aha, kurde, zgubiłem to albo nie dopytałem was. No dobra, to musimy wymyślić coś innego. No i w końcu wymyśliliśmy, że skoro oni i tak improwizują, bo właśnie nie zapisują swoich pomysłów muzycznych, tylko lecą z pamięci, a ja jestem z kolei po studiach jazzowych, gdzie improwizacja jest bardzo ważnym elementem w jazzie, no to mówię, dobra, to zróbmy sobie jam session w takim razie. Wywalamy nuty za okno, jakieś moje plany w Excelach, coś tam z tempami, z dynamikami, z metrami i tak dalej, to w ogóle olać sprawę, podżymujmy sobie. No i oczywiście jest to dość droga i kosztowna metoda pracy, no bo przecież studio za godzinę swoje kosztuje, a w momencie, kiedy siadasz w studiu i zaczynasz sobie szukać tego, co będziemy grali, to no oczywiście ciągle studio za to ciebie liczy, więc była to trochę droższa forma współpracy, jeżeli chodzi o taki wymiar czysto finansowy, natomiast ona była ze wszechmiar opłacalna, dlatego że w końcu udało nam się znaleźć ten wspólny język. Okazało się, że na etapie improwizacji rozumiemy się bardzo dobrze i momentalnie prace nam ruszyły z kopyta i okazało się, że nadajemy na tych samych falach, to samo w muzyce nas kręci po prostu, no i że my się potrafimy polubić muzycznie, mówiąc krótko, więc jak już te pierwsze koty za płoty mieliśmy zaliczone, to można powiedzieć, że reszta dni spędzonych w studiu była bardzo owocna, bardzo pracowita i przede wszystkim cholernie intensywna.
No, muszę przyznać, że efekt końcowy jest tak niesamowity, że ja sobie prawda, tą ścieżkę, chociaż to też jest tak, że tak nie zawsze pasuje, ale nawet do jazdy samochodem sobie czasami właśnie Wiedźmina puszczam. Zresztą ja bardzo lubię Steel for Humans. To jest chyba mój ulubiony utwór z tej ścieżki. Zresztą Kto jeszcze pracował przy ścieżce do Wiedźmina 3?
Przede wszystkim drugi kompozytor to jest Mikołaj Stroiński. To jest przyjaciel, który też tutaj wspomagał nas w kontekście kompozycji muzyki. I to jest, więc siłą rzeczy Wiedźmin jest dziełem naszej dwójki, jeżeli chodzi o ten aspekt kompozytorski. Natomiast w kontekście wykonawczym, oprócz oczywiście Percivala, mamy Roberta Jaworskiego z zespołu Żywiołak, czyli też kolejnego wariata, który gra na miliardzie instrumentów. Ma duszę starego rockmana i też bardzo fajnie udało nam się dogadać podczas sesji nagraniowej. I też Robert przywiózł swoje instrumenty podczas sesji praktycznie wszystkie je zarejestrowaliśmy. Więc to było naprawdę fajne przeżycie. Natomiast druga część nagrań odbywała się już w Los Angeles, czyli tam, gdzie Mikołaj mieszka. I na głowie Mikołaja było nagranie Amira Yagmai, to jest bardzo fajny, sesyjny muzyk ze Stanów właśnie, który generalnie tak na co dzień to nagrywa dla największych i ponieważ się znają z Mikołajem, to stwierdził, że a wiesz, no akurat mam takie 3 dni wolne w kalendarzu, to do ciebie.
Ale chyba się teraz zdziwił, prawda, bo CD Projekt Red jest już jednym z największych, prawda?
Nie, no oczywiście, wiesz, my Amira też ściągaliśmy na ten koncert w Krakowie, od którego w ogóle zaczęliśmy i Amir też, Amir swoje życie już widział, Nagrywał soundtracki do Call of Duty, do Red Dead Redemption, do paru innych gier. Udzielał się jako muzyk sesyjny w kilku ważnych longplayach amerykańskich artystów. Nagrywa muzykę filmową, więc generalnie z niejednego pieca chleb jadł, ale jak właśnie wpadł do Krakowa i już byliśmy po koncercie, no to mówił, że wiesz co, no, czegoś takiego to on jeszcze nie doświadczył, nie tylko w kontekście gier, ale w ogóle w kontekście całego festiwalu, żeby grać tego typu muzykę przy 12-13 tysiącach ludzi, przy całkowicie wypełnionej hali, gdzie klimat imprezy jest taki, jakby on to do Burning Mana wręcz przyrównał, że to jest po prostu, klimat był tak nastawiony na to, żeby było fajnie, żeby właśnie celebrować tę muzykę, że on aż powiedział, że szkoda, że u nas w Stanach takich imprez nie ma, bo on chętnie by na czymś takim pograł. Więc chyba rzeczywiście musiało mu się to podobać. No. I więc poza Amirem mieliśmy, Mikołaj nagrał jeszcze skrzypaczkę, altowiolistkę do podstawki i potem już przy krwi i winie jeszcze Mikołaj zorganizował bardzo fajną, też amerykańską wokalistkę hiszpańskiego pochodzenia z kolei, Jessica Vatur, która do krwi i wina zarejestrowała wszystkie południowe wokale, więc dla nas też to był bardzo fajny, taki nowy, odświeżający dodatek do tej palety brzmieniowej, którą już mieliśmy zdefiniowaną od podstawki Wiedźmina 3.
A gdzie szukasz inspiracji? Na przykład jak na przykład wiesz, że masz stworzyć muzykę do fantasy, to już powiedzmy w jakimś stopniu to określa pewne ramy. Ale gdzieś musi być, tak powiedziałeś, no, muzyka do Wiedźmina 3 no, różni się od muzyki do Dragon Age'a, czyli do innego fantasy, więc to fantasy nierówne, ale no, gdzieś musisz, prawda, mieć jakiś taki... Gdzieś od czegoś to się wszystko musi zacząć, prawda?
Wiesz, no generalnie tak, ale to wszystko znowu jest uzależnione od projektu, bo nie ma tutaj takiej jednej miary, którą możesz przyłożyć do wszystkiego. Dlatego, że w przypadku Wiedźmina sprawa była o tyle bardziej złożona, że no, Wiedźmin 3 był zamknięciem sagi o Geralcie i te pierwsze dwa Wiedźminy już, ponieważ powstały wcześniej, one w pewien sposób wytyczyły jakąś ścieżkę, wobec której musieliśmy się określić, czyli podjąć decyzję, czy będziemy kontynuować tą drogę, która została wytyczona podczas Wiedźmina pierwszego i drugiego, czy w ogóle robimy zwrot i idziemy w innym kierunku. My stwierdziliśmy, że połączymy jedno z drugim, czyli pójdziemy trochę tą drogą, ale trochę jednak po swojemu, czego efektem jest to, że na przykład powróciły tematy z Wiedźmina pierwszego, których raczej nie słyszeliśmy w dwójce, a przy tym stwierdziliśmy, że ponieważ Wiedźmin 2 był taki bardzo geopolityczny, opowiadał historię w makroskali, to była historia przecież o intrygach królewskich, o ruchach wojsk, o generalnie no, inwazji Nilfgaardu na Królestwa Północy, to ta muzyka też w pewien sposób była taka bardziej bombastyczna, bym powiedział. Natomiast w wypadku Wiedźmina 3, kiedy wiedzieliśmy, że to będzie raczej historia skupiona na Geralcie, oczywiście w tle dalej się będą działy ważne i doniosłe sprawy, natomiast wszystko jest odpowiadane z perspektywy Geralta tiem razem i tych poszukiwań za Ciri.
Tak, bardziej tak osobiście.
Dokładnie tak. To robimy znowu zwrot stylistyczny bardziej w stronę jedynki, która też taka troszkę była i spróbujemy się bardziej do tego folku odnieść, ale i tutaj wchodzi ten element, zróbmy to po swojemu, bo no, nie chcieliśmy zrobić po prostu copy-paste'a, no bo równie dobrze moglibyśmy wziąć utwory z jedynki, wrzucić je do trójki i sprawa załatwiona. Fani byliby przeszczęśliwi, my byśmy mieli święty spokój, mało roboty, wiesz, fajran, skasować pieniądze i można iść do domu, nie? No ale nie o to nam chodziło. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, co z jednej strony by składało taki powiedzmy mini hołd tym poprzednim Wiedźminom i w sposób godny kontynuowało pracę, natomiast też nie chcieliśmy, żeby to była sprawa zupełnie odtwórcza, więc bardzo zależało nam na tym, żeby znaleźć jakiś swój przepis na to, swoją formułę. No i wydaje mi się, że nam się udało tą formułę znaleźć, gdzie stwierdziliśmy, że okej, jedziemy w ten folk, ale ten folk musimy troszkę bardziej zrafinować, że tak powiem.
Podkręcić.
Tak, on musi być podkręcony na jedenastkę. Jest troszkę bardziej agresywny i troszkę bardziej właśnie przyciągać takim swoim, powiedzmy, popowym elementem, no bo z folkiem jest o tyle problem, że ponieważ to jest muzyka ludowa, to ona nie zawsze jest ładna, nie zawsze jest przyjemna i nie zawsze nóżka chce do niej tupać, więc...
Ale pamiętajcie, że takim jednym z najlepszych takich podkreśleń, jak świetna jest muzyka w Wiedźminie trzecim, jest fragment, nie wiem, czy na pewno widziałeś tą recenzję Angry Joe.
Tak.
zrobił. I tam jest taki fantastyczny odwrót, że on tam gdzieś walczy na niej, tak się kołysze w rytm muzyki,
Tak.
że to jest tak świetny kawałek, że on po prostu zaczyna tańczyć sobie pod twarzą. I to jest chyba mój najlepszy, taki ulubiony moment w całej tej recenzji, no nie? Bo on oczywiście jeszcze pokazuje bardzo fajny kawałek, jak on był w Polsce i tam była jakaś impreza i nie wiem, czy tam chyba Percival na tej imprezie grał, że w takiej chacie to było zrobione, świetna sprawa, ale to mi pokazało właśnie tak, no też się tak czułem właśnie, że ta walka to był taniec właśnie dzięki tej muzyce.
No ale widzisz, to właśnie był jeden z takich naszych challenge'y, które chcieliśmy wypełnić, bo no jak przypomnisz sobie, jak Sapkowski pisał o tym stylu szermierczym Geralta, no to on bardzo często odwoływał się i przyrównywał Geralta do takiej śmiercionośnej baletnicy, że Wiedźmini jak wpadają w ten trans bojowy i zaczynają szlachtować wrogów, to oni są tak szybcy, tak gibcy i finezyjni w tym, że przypomina to wręcz balet. Tancerza po prostu z narzędziem śmierci w ręku. I no my też się zastanawialiśmy, jak można to oddać z perspektywy gameplaya, no bo oddajesz kontrolę nad Geraltem w ręce gracza i to od niego zależy, jak on będzie się ruszał, więc możesz mieć nuba, który wiesz, nie umie ogarnąć pada i po prostu ginie na najprostszym poziomie trudności, albo po prostu wali X i wiesz, tylko krótkimi atakami próbuje się przedrzeć przez całą grę. Albo masz jakiegoś progamera, który faktycznie używa, przede wszystkim robi sobie builda
uskoków,
konkretnego,
wyników,
używa,
tak.
wiesz, ich znaków i alchemii i tam różnych taktyk i perków szermierczych i faktycznie wygląda to wtedy fantastycznie. No i stwierdziliśmy, że najlepiej będzie to właśnie oddać muzyką. Jeżeli muzykę zrobimy na tyle porywającą, czy powiedzmy wprawiającą w trans, to to wrażenie tańca bojowego zrobi się samo. No i lubię myśleć o tym w ten sposób, że nam się to po prostu udało zrobić.
W 100%. A masz, czyli jacyś tacy kompozytorzy do gier? Zresztą jest jakiś kilku takich, które naprawdę cenisz. Nie wiem, na przykład Jasper Kidd.
Jest paru takich i uważam się za człowieka cholernie szczęśliwego, że wielu z nich udało mi się spotkać na żywo, pogadać i z niektórymi zakumplować. Jednym z takich ludzi jest Jason Grace, który z każdą rzeczą, którą tworzy, wprawia mnie w cholerne zakłopotanie, jeżeli chodzi o takie profesjonalne podejście do tego, bo kurde, czego ten człowiek się nie dotknie, to robi to w świetny sposób. Czy to będzie Tomb Raider po reboocie, czy to będzie Until Dawn, czy The Order, czy Far Cry 4, czy Dead Space, no co byś nie wymienił, to po prostu to jest złoto. No. I
fakt... Taki Midas wśród
tak,
kompozytorów.
Tak, jest cholernym geniuszem i naprawdę wychodzi mu to fenomenalnie, a przy tym jest człowiekiem szalenie skromnym, sympatycznym i bardzo lubiącym dzielić się wiedzą, więc jest to rzecz absolutnie chyba, wydaje mi się, niespotykana. Oprócz Jasona Jespera Kidda też bardzo cenię. Nie miałem okazji, co prawda, go poznać osobiście, natomiast jest to facet, który złapał mnie, znaczy znałem jego rzeczy z Hitmana wcześniej, ale tak na poważnie złapał mnie przy pierwszym Assassinie, który dla mnie cały czas jest najlepszym Assassinem, szczerze mówiąc, z całej franczyzy, mimo tego, że to była gra, która miała swoje bolączki, to setting i klimat przede wszystkim wytworzony przez muzykę był taki, że no dla mnie to jest ciągle nie do podrobienia. No. A potem, co zrobił z trylogią Ezio, to tylko potwierdził to, że Assassin's Creed to jest ciągle jego brand i oczywiście bardzo doceniam to, co na przykład zrobił Austin Wintory z Syndicate'em, gdzie jest to muzyka wybitnie inteligentna i wymagająca pewnego takiego otrzaskania się muzycznego u odbiorcy, żeby móc ją w pełni docenić. I mimo tego, że tę muzykę bardzo doceniam i szanuję to, co on zrobił, co zresztą no, nie tylko ja tak mam, bo przecież Austin nam też parę nagród za muzykę sprzątnął przed nosa, bo też konkurowaliśmy my z Wiedźminem przeciwko nieraz Syndicate'owi i to właśnie Assassin's Creed wygrywał. O tyle dalej uważam, że moje serce jest przy muzyce Jespera Kidda, bo no po prostu to na mnie lepiej działało. Wychowywałem się na muzyce Inona Zura do Baldurów, do Baldura dwójki w szczególności, gdzie do dzisiaj pamiętam jeszcze muzykę z ekranu głównego, zanim się rozpoczynało grę. Więc no w pewien sposób te nazwiska w jakiś sposób mnie tam określiły, natomiast wiesz, ciężko wybrać kilku, no bo im dalej szukam w pamięci, tym więcej nazwisk mi się pojawia. No, Gary Chapman zrobił absolutnie fenomenalne rzeczy do Bioshocka. Też udało mi się go poznać, udało mi się z nim o tym Bioshocku pogadać nie raz i nie dwa i to jest też szalenie skromny i taki fajny facet, który no widać, że robi to, co po prostu kocha i robi to w sposób absolutnie świetny.
Ale właśnie tak jak z nimi rozmawiasz, bo to powiedziałeś, że niektórzy lubią dzielić się wiedzą. Pewne rzeczy, na przykład, nie wiem, rozmawiasz z innym kompozytorem i on ci mówi, że a to zrobiłem tak i tak. I ty mówisz, kurczę, że nie pomyślałem o tym. I myślisz o tym, na przykład, żeby zaimplementować to u siebie, żeby coś, jakiś taki sposób, czy coś w tym stylu.
Proces tworzenia czy kompozycji muzyki jest wysoce subiektywnym oczywiście procesem i każdy ma jakieś tam swoje sposoby na to, żeby pewne rzeczy realizować. Natomiast takie rozmowy mają no, dwojaki cel, można powiedzieć. Są pewne grupy spraw, które są obiektywne, jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne podejście do muzyki, czyli na przykład, a jak nagrywałeś tam, nie wiem, taki instrument, to jakich mikrofonów użyłeś, załóżmy, że wtedy można pogadać faktycznie o czymś obiektywnym, coś, co wynika niejako z matematyki, no bo tam wtedy właśnie już o akustyce gadamy i tak dalej. Natomiast we wszystkich pozostałych sprawach nie tyle rozmawia się o tym, wiesz, jaki konkretny checkbox się w danym pluginie kliknęło, żeby fajnie, tylko raczej o filozofii czy podejścia w ogóle do muzyki w grach, o filozofii pracy, o takiej higienie pracy, można powiedzieć, o takich rzeczach pobocznych, które niekoniecznie muszą od razu na twoje rzemiosło wpływać, natomiast są takim paliwem dla myśli i w ten sposób po czasie, analizując sobie te rozmowy, nagle się okazuje, że możesz dojść do ciekawych wniosków, także raczej to się sprowadza do tego typu spraw. Ich na przykład strasznie interesowało właśnie, jak pracowaliśmy z tymi muzykami folkowymi, bo to są też ludzie, którzy w większości przypadków, no, znaczy wszyscy, o których mówiłem, mieszkają w Stanach. Większość z nich mieszka w Los Angeles, czyli no, w stolicy światowej rozrywki, w Hollywood, gdzie, wiesz, jest 1000 kompozytorów na miejscu, bo tam jest rynek przebogaty, bardzo nasycony. Tak. Jest jeszcze więcej muzyków, którzy wszyscy są wspaniali, światowi i najlepsi, no bo to jest w końcu Los Angeles, Hollywood i tak dalej, więc tam pracują najlepsi. I oni, jeżeli potrzebują na przykład gościa, który gra na jakimś, nie wiem, syryjskim bębenku z XIII wieku, no to najpewniej dzwonią do swojego agenta, ten agent im ogarnia tego gościa na tym bębenku i ten facet to jest właśnie fachura, człowiek, profesjonalista, który po prostu przychodzi do studia, dostaje nuty i gra. Rzadko się zdarzają sytuacje takie, jakie ja miałem, gdzie oczywiście też mamy do czynienia z profesjonalistami, bo nie chcę, żeby to brzmiało tak, że wiesz, Percival to amatorzy, broń Boże. Natomiast są to ludzie znowu z innej rzeczywistości muzycznej, z innego świata i przez to sposób pracy z nimi też musiał być trochę inny. Więc znowu, nie rozmawialiśmy o rzeczach takich, wiesz, konkretnych typu, no kliknij tutaj i będzie coś tam, tylko raczej właśnie o filozofii pracy, o ja im dzielimy się swoimi doświadczeniami, jak właśnie udało mi się znaleźć z nimi wspólny język, co się udało, co się nie udało, na co nam zabrakło czasu, a co w ogóle wyszło zupełnie przypadkiem i to, wiesz, stymuluje do wzajemnych rozmyśleń i dochodzenia do fajnych, nowych, ciekawych wniosków i tak naprawdę na tym to wszystko polega.
A jak wygląda w takim razie praca nad muzyką do gry science fiction i tutaj w szczególności mnie właśnie interesuje, jak tam właśnie postępy z pracą muzyki, stworzenie muzyki do Cyberpunk 2077. Czy już coś się wykrystalizowało, czy to też jest tak, że na przykład nie masz jakieś też inne projekty, nad którymi pracujesz, na przykład nie wiem, czy przy Gwincie?
Też oczywiście jestem zaangażowany jak najbardziej, tak, więc teraz trochę mam taką schizofrenię w pracy, bo 3 dni poświęcam na przykład na ludowe instrumenty, a 3 dni poświęcam na syntezatory, więc muszę się dzielić. No, Cyberpunk oczywiście idzie mocno do przodu. Ja nie mogę jeszcze się dzielić szczegółami i to jeszcze nie jest ten moment, żebym mógł odkryć karty, co to będzie. Natomiast na pewno można powiedzieć, że pomysł na to oczywiście mamy. Wydaje mi się, że jest to coś całkiem fajnego i znowu w pewien sposób, no, nie chciałbym mówić odświeżającego, bo to byłaby buta z mojej strony i takie trochę potraktowanie bez szacunku innych gier cyberpunkowych, które już na przestrzeni lat się wydarzyły. Zamiast tego wolałbym powiedzieć, że tak jak my zrobiliśmy fantasy po swojemu, tak też wydaje mi się, że cyberpunka zrobimy również po swojemu, że będzie to miało ten taki CD-powy, wiesz, znak jakości, że tak jak czytasz w internetach, to też zresztą jest bardzo podnoszące na duchu. Wszelkie wieści o cyberpunku, jak potem wchodzisz w komentarze, no to ludzie piszą, że kurde, nie wiadomo co to będzie, ale Wiedźmina zrobili tak, że im ufam, więc...
Znaczy wiesz, ja nie mam wątpliwości. Właśnie to jest to, że jak już masz taki wyznacznik, jak właśnie Wiedźmin 3, który jest absolutnie... Ja się zgodzę z takimi opiniami, to, że to jest po prostu gra wszechczasów. Nie? Wiadomo, że możesz wtedy ustawić, bo na każdym etapie w historii, ze względu na to, że wiesz, były inne możliwości technologiczne, nie? Na przykład, jakbyś mnie zapytał 10 lat temu, to ja bym powiedział Fallout 2. Jakbyś mnie zapytał, nie wiem, 5 lat temu, to pewnie bym powiedział Assassin's Creed 2 albo bo coś na stylu. Więc wiesz, jakby to się zmienia, ale to jest tak, że no po prostu obiektywnie, właśnie ze względu na to, że są lepsze narzędzia, większe możliwości, no moc sprzętów jest dużo większa, no nie ma gry lepszej od Wiedźmina 3. Więc kiedy wyjdzie Cyberpunk 2077, ja myślę, że ja nie wiem, no czy możesz potwierdzić, czy nie, ale ja tak przeczuwam, że to pewnie za jakieś 3-4 lata dopiero.
Absolutnie nic nie mogę w tej sprawie powiedzieć.
Aha. Nie wyciągnę. To będzie też po prostu najlepsza z gier, dlatego że jak patrzysz na gry Ubisoftu, które też są świetne, one bardzo rzadko przełamują jakieś bariery i tak dalej, że robią coś wyjątkowego. One są po prostu świetne, ale są takie trochę zachowawcze. A mi się wydaje, że po prostu Wiedźmin jest rewelacyjny, bo to wygląda jak taki totalny overkill, nie? Że to nie jest tak, że robimy coś bezpiecznie, żeby ten... Jeśli możemy coś zrobić z przytupem, to zrobimy to z przytupem, ale takim podwójnym. Wiesz, jakie takie wrażenie odnoszę. I to się tyczy muzyki, to się tyczy grafiki, to się tyczy po prostu samej rozgrywki, to się tyczy historii, narracji.
CD Projekt bardzo długi czas, praktycznie od początku swojego istnienia, mówię o Redzie, walczył o to, żeby mieć taką opinię, jaką ma w tej chwili. I to było widać te tam 5 lat temu z okładem, jak się rekrutowałem do firmy, i to widać teraz. I tu się nic w tej sprawie nie zmieniło. To jest oczywiście rzecz, którą, wiesz, to jest tak z zaufaniem zawsze, czy reputacją. No, zdobywa się to trudem i mozołem, traci się bardzo szybko przy jakichś potknięciach. No i tutaj wszyscy sobie z tego zdają sprawę i też no, mają świadomość tego, że kurde, jak się na tak wysoką gałąź spieliśmy, tak się spieprzymy z tego, to naprawdę będzie bolało. No i wszyscy robią wszystko, żeby przede wszystkim nie dać ciała, mówiąc tak kolokwialnie. I to nawet nie rozkłada się tylko na Cyberpunka, bo to też było widać wcześniej. Sama sprawa taka, że Serca z Kamienia, pierwszy dodatek, zostały fenomenalnie ocenione. I to można powiedzieć, że byliśmy, tak, gdybym był trochę mniej życzliwy dla siebie czy dla nas, to bym powiedział, że to zrobiliśmy siłą rozpędu po podstawce, więc no, nic dziwnego, że się udało, nie? Ale potem zaczęliśmy robić Krew i Wino. Dodatek, który kurde ma 35 do 40 godzin, to jest cholera wielkość prawie Wiedźmina 2, jeżeli chodzi o czas gameplayu, a jeżeli chodzi o rozmiar mapy, to jest większe niż Wiedźmin 2. To jest po prostu, to jest prawie że sequel, nie? Tylko wydany w formie DLC-ka, można powiedzieć. I my Krew i Wino zrobiliśmy w 9 miesięcy, czy tam 8-9 miesięcy, czyli dokładnie tyle samo, ile czasu powstawały Serca z Kamienia. Czyli dodatek, który jest 2,5 razy większy, zrobiliśmy w tym samym czasie, co Serca z Kamienia. I ja miałem takie personalne odczucie, że mówię, kurde, albo nie zdążymy tego zrobić na czas, a wiedzieliśmy, że przesunięcie premiery jest niemożliwe z różnych tam technicznych i finansowych względów, że zarząd na to nie pozwoli. Więc wiedzieliśmy, że terminu trzeba za wszelką cenę dotrzymać. A jeżeli nie jesteś pewien czegoś, że dotrzymasz, no to albo robisz grę dłużej, albo robisz ją gorzej, żeby zrobić ją na czas. Ja się bałem tego, że nam się tego nie uda powtórzyć. Że taki sukces, jaki przydarzył się Wiedźminowi, to jest szczęście głupiego po prostu, że to się, wiesz, nie zdarza generalnie, że to jest niemożliwe, żeby tak to ogarnąć, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego trzeci raz z rzędu. No i co? No i kurde, udało się. No jednak coś w tym jest, że...
Szczerze mówiąc, to ja bardzo żałuję, że to się skończyło na tych dwóch dużych dodatkach. Bo ja bym spokojnie jeszcze dwa, trzy... Wiesz, to... Nie wiem, pamiętasz GTA 4? GTA 4 miało dwa świetne takie dodatki, właśnie jak Wiedźmin 3.
Tak, tak, to były fantastyczne dodatki, rzeczywiście.
Niestety oni zakończyli na dwóch historiach. Wygląda na to, że Wiedźmin też tutaj chyba... następne, co może się pojawić, jeśli chodzi o Wiedźmina, to pewnie taka Game of the Year Edition.
Nie mogę powiedzieć kiedy, bo data chyba nie została wyjawiona, z tego co pamiętam, natomiast zdecydowanie będzie, tak jest.
Tak, tak, tak. Aha, no to nie dopytuję o szczegóły, co może być tutaj, czy na przykład jeszcze jakaś fajna figurka. To jest to, ta filozofia CD Projekt Red, bo to różnie było, wiesz, że to różne opinie ludzie mają na różnych etapach, na nie rozwoju, ale w momencie, kiedy widzisz, że naprawdę wszystko robią i to im wychodzi i robią to tak jakby pod graczy, czyli na przykład, nie wiem, nie, nie, ta edycja kolekcjonerska, która była wydana w Polsce, ona spokojnie mogła dwa razy więcej kosztować. A nie kosztowała. Nie.
Tak.
Wydania zwykłe są tak zrobione jak limitowane, które też dwa razy więcej kosztują, a nie kosztowały. Więc jakby to pokazuje, że wiesz, zyskiem, no nie? Bo on będzie, ale też damy coś więcej. Tak jak mówię, no to jest ten przytup, ale taki razy dwa. I no strasznie żałuję, że nie będzie kolejnej części, kolejnego takiego dodatku, no ale ja rozumiem, że teraz po prostu praca idzie, znaczy koncentrujecie się na innych projektach, z czego też się cieszę, chociaż to jest może coś, co się może zmienić. Bo wiadomo, że w takiej dużej firmie, kiedy tyle osób pracuje, też mogą być jakieś małe projekty, nad którym się pracuje, wiesz, które się, wiesz, jakieś burze mózgu, które na przykład, nie wiem, na pewnym etapie mogą dostać zielone światło.
Musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz, że my nie jesteśmy tak naprawdę dużym studiem w takim ujęciu międzynarodowym, bo wiesz, czym jest 400 osób łącznie w Krakowie i w Warszawie, no bo CD to są teraz dwa studia. Porównując to na przykład z Ubisoft Montreal na przykład, czy tam siedzi, nie wiem, 800 osób, czy wiesz, Ubisoftem w ogóle jako takim zrzeszonym, gdzie przecież tych studiów ubisoftowych na całym świecie jest, nie wiem, jest Szanghaj, jest Montreal, jest we Francji, są przecież chyba dwa, no ich jest chyba z 8 czy 9, no tam pracują tysiące ludzi, więc być może to jest troszkę inne podejście oczywiście do robienia gier, natomiast może jakby to powiedzieć, no CD zawsze chciał robić fajne gry i ich celem długofalowym zawsze było, zanim jeszcze ja tutaj przyszedłem, słyszałem to od lat już przecież, że celem jest właśnie wejście do ekstraklasy i celem jest byciem najlepszym deweloperem od RPGów, no bo CD nie chce robić innych gier. Nawet jak robimy Gwinta, to on też tego standardu. No
właśnie, słyszałem, że ten Gwint ma mieć jakąś kampanię, fabułę.
Właśnie, więc my też chcemy zrobić tą karciankę po swojemu. Znowu wracam do tego, jak zdarta płyta tego robienia rzeczy po swojemu. No, że my mamy taki znak duży przy wejściu do firmy, gdzie jest napisane We are Rebels. I to jest taki manifest, który oczywiście ktoś znowu nieżyczliwy mógłby powiedzieć, że każde korpolutki przy wejściu do pracy coś takiego mają. Jak ktoś do Mordoru na Domaniewskiej wjeżdża w Warszawie, to też w każdej korporacji.
Tak, sami rebelianci, jest taka, prawda, buntownicy.
Wiesz, naszą misją jest coś tam, nie? I oczywiście to wiesz, ja liczę się z tym, że niektórym się bullshit factor załącza i oni po prostu czują ściemę w tym wszystkim, ale z drugiej strony coś w tym jest, no bo jak sobie spojrzysz właśnie na Wiedźmina 3, Wiedźmina 2, na to jak CD reklamował te dodatki do Wiedźmina 3 i za ile je sprzedawał. No sam ten mem chociażby, który ktoś stworzył, że wiele firm, jak to było, sprzedaje DLC za kasę z pełnej gry, a CD robi pełną grę i sprzedaje ci ją za kasę z DLC. Coś takiego było, nie? Że no jak tak może być, że $20 płacisz za Blood and Wine na przykład? No przecież to jest zdzierstwo, bo to jest praktycznie Wiedźmin 3,5 i to jest jak sequel, więc równie dobrze...
Jeszcze dostajesz fizyczne karty do Gwinta,
no,
prawda?
No dokładnie, jeszcze masz tyle właśnie goodiesów do tego, nie? Więc równie dobrze mogliby z $40 policzyć i też by wszyscy byli szczęśliwi, więc... To jednak jest takie trochę właśnie takie, wiesz, partyzancko-buntownicze podejście do życia i do tego biznesu, no bo oni wszyscy wierzą tutaj w to, że jeżeli ty dbasz o swojego klienta, czy dbasz o swojego fana, no to ten fan wróci do ciebie z pieniędzmi po prostu i będzie cię kochał, no bo na tym to polega. No jak masz zespół i masz fanów, to też o tych fanów musisz dbać, bo ci fani cię utrzymują potem. Nie chodzi tylko o to, że kupują twoje płyty, ale też bronią cię w internecie, słuchają twojej muzyki, robią ci ruch wszędzie i tak dalej, więc to jest symbioza po prostu, no, na którą trzeba sobie zapracować i na ten szacunek fanów trzeba też sobie zasłużyć, więc w momencie, kiedy CD Projekt do tego momentu doszedł, że faktycznie ma oddaną grupę ludzi, którzy nawet mówią, że nieważne co zrobić z Cyberpunkiem i tak go kupię, bo Wiedźmin ma zajebiście wyszedł, to dla nas oczywiście jest to z jednej strony szalenie stymulujące i fajne, bo naprawdę jak się komfortowo pracuje, jak masz tak wielki kredyt zaufania. No ale z drugiej strony oczywiście no to jest też wielkie ryzyko, no bo...
Oczekiwania są ogromne teraz.
A co jak, kurde, jednak ci się noga powinien tym razem i co wtedy?
Mhm. No i... Ale wiesz, to jest ciekawe, że pamiętam papierowego cyberpunka, nawet grałem i zawsze mi się wydawało, że on był po prostu jakoś tak wyjątkowo popularny w Polsce. ten papierowy
Co,
cyberpunk.
w Stanach
Bardziej niż Shadowrun.
w Polsce tak, Polska była, wiesz, w ogóle jest specyficznym rynkiem dla takich nisz. Natomiast w momencie, kiedy został wypuszczony ten teaser cyberpunka, tam, Boże, ile to już było, ze 3 lata temu przecież,
Tak,
to wiesz,
genialny. Prosty, ale
Stany
tak
opalały na
uff.
tym punkcie. I to największy ruch właśnie mieliśmy w USA, gdzie my z tym Wiedźminem do USA dopiero jechaliśmy i musieliśmy całą tą ciężką robotę odwalić, żeby Wiedźmin stał się rozpoznawalną postacią w Stanach, czy w ogóle na Zachodzie, za oceanem. A Cyberpunk tam już jest brandem, który wszyscy znają, więc z tego względu też również, patrząc na to w skali makro, nie tylko koncentrując się na polskim rynku, to też jest no, spore wyzwanie, bo znowu łatwiej spieprzyć sprawę w tym kontekście,
Tak.
że więcej osób będzie to widzieć. Jeżeli, wiesz, zdarzy się jakieś potknięcie, to ono nie przejdzie ci haczem, wiesz, niezauważone, bo to już jest zbyt gruba sprawa. Znowu siedzimy na zbyt wysokim koniu i ewentualny upadek po prostu może być bolesny. Stąd też, tak, no, znowu się powtarzam, jak zdarta płyta.
No tak, ale nie tylko macie błogosławieństwo, ale też współpracuje z wami chyba Mike Pondsmith, który stworzył Cyberpunka, więc poznałeś w ogóle Mike'a? Bo tam chyba jakiś taki teaserek nagrywał, który opowiadał
Tak.
skąd się wziął.
Pracowaliśmy razem przy tych materiałach, natomiast jakoś nie było czasu specjalnie, żeby pogadać, bo no, znowu był ogień prac, więc jak wszyscy siedzą i pracują, to nie bardzo jest po prostu czas na kłopoty, jak to się mówi. Natomiast oczywiście tak, Mike Pondsmith z nami pracuje, jest tutaj, pomaga w tym wszystkim i to oczywiście jest super sprawa, natomiast wiesz, no jakby to powiedzieć, no niezależnie od tego, jaką będziesz miał pomoc, to i tak no Mike
No nie, nie, nie,
zapisuje się
to wiesz.
w RPG-ach papierowych, my robimy RPG-ach
No tak,
papierowe.
ale na pewno, wiesz, bo bardziej chodzi o to, że na pewno jego pomoc przy tworzeniu Cyberpunka, że jako konsultanta bardziej niż jako takiego, wiesz, współtwórca gry, jest większa niż na przykład Sapkowskiego i jego podejściu do gier, nie?
No naturalnie.
Mi się wydaje, że Sapkowski się strasznie sparzył, przepraszam, na tym, jak potraktowali jego twórczość, tworząc ten serial, czy ten film, prawda, z Żebrowskim i chyba stracił wiarę do tego, że ktoś może jego dzieło, wiesz, wykorzystać i zrobić z tego coś fantastycznego i pewnie teraz mu jest trochę głupio, kiedy widzi, że gra jest odnosi większe sukcesy niż jego książki. No ale to jest taki No tak jest George R. R. Martin, nie? Wiesz, jego książki są popularne, ale jednak Gra o Tron to jest ogólnoświatowy fenomen. I to jest ten.
Wiesz, no to jest, ciężko mi się wypowiadać, wiesz, o kimś, o kogo nigdy nie poznałem, nigdy nie rozmawiałem z nimi i też jego, powiedzmy, stosunek do wielu spraw znam tylko z mediów i z wywiadów, których raz po raz udzieli, więc ja mogę bazować tylko na informacjach, które są ogólnodostępne i które każdy sobie może wyczytać. No, Sapkowski nieraz mówił, że on generalnie ma gdzieś gry, no bo dla niego gry nie są pełnoprawnym medium, które zasługuje na miano sztuki, że książki to tak, no bo to jest sztuka wysoka, natomiast gry to tam wiadomo, gierki. No i przez to też on nie uznaje tych growych Wiedźminów jako część kanonu. No on jako artysta, jako twórca ma oczywiście do tego święte prawo, no bo przecież nikt Geralta z Rivii nie próbuje mu podebrać, to jest jego wytwór i bez jego książek przecież nie byłoby growych Wiedźminów, to jest tak prosty rachunek przecież. Natomiast wiesz, no mówiąc tutaj już z perspektywy prywatnej opinii, a nie człowieka, który jest pracownikiem co do projektu i siłą rzeczy, wiesz, może być posądzony o przedstawianie stanowiska firmy. Ja osobiście uważam, że gdyby Sapkowski chciał bardziej aktywnie angażować się, czy w ogóle chciał się angażować w proces tworzenia gier, no to mogłyby z tego fajne rzeczy wyjść, bo wiesz, no jak grupa zdolnych ludzi za coś się bierze, to zawsze są fajne rzeczy. No przykładem chociażby jest ta Gra o Tron, gdzie George Martin, gdzieś nawet czytałem, że wręcz wyjawił producentom Gry o Tron, jaki będzie koniec sagi, na wypadek, gdyby on nie dożył, a gdyby nie zdążył.
Znaczy oni tam po prostu szybciej kręcą te odcinki, niż on pisze książkę,
tak,
on
tak.
Pisze po prostu encyklopedię.
On im dał znać, co się będzie działo, na wypadek, gdyby właśnie tutaj się jakoś tempo rozminęło, albo po prostu on by nie dożył tego, żeby wiadomo było, jak to zakończyć, bo on ma na to pomysł, tylko nie ma kiedy tego pisać, czy coś. I wiesz, on jest koproducentem każdego odcinka, uczestniczy w pracach nad scenariuszem, czyli z każdym odcinkiem można powiedzieć, że to jest bardzo koszerne i takie bardzo Martinowe. On tutaj do tego przystawia tą pieczęć jakości i to wszystko się bardzo mocno trzyma kupy oczywiście. Nie, nie mówię przez to, że nasze Wiedźminy się kupy nie trzymają, to nie, ale wiesz, no żyjemy w epoce transmediowości w tej chwili. No, masz Marvela, który odpalił Marvel Studios, które teraz jesteśmy, nie pamiętam, w drugiej czy w trzeciej fazie kinowego uniwersum Marvela. Te filmy po prostu co roku powstają, są bombardowane. Na kanwie filmów powstały wznowienia serii komiksowych przecież, gdzie stare postaci są odkurzone, gdzie przecież, nie wiem, Iron Man na przykład nigdy nie był tak potwornie popularną postacią, dopóki
tak,
nie
tak. Właśnie to ja się zdziwiłem, że po prostu z tej postaci, która zawsze mi się wydawała po prostu taką latającą puszką,
tak,
zrobili jedną z najpopularniejszych
no,
w tym
a
momencie.
A jeszcze aktorstwo, wiesz, Downeya Juniora to w ogóle po prostu był strzał w dziesiątkę, tak. I ten facet po prostu stworzył Iron Mana, on jest Iron Manem i bez niego tak. Iron Mana by nie było, nie? I na kanwie tego sukcesu została wznowiona seria z Iron Manem na przykład, została seria o Avengersach, z tego co pamiętam, wznowiona.
Nie wiem, czy kojarzysz, ale komiksowi Strażnicy Galaktyki, on jakoś dołącza do tych Strażników
Galaktyki. No widzisz, więc to wszystko sobie koegzystuje w różnych mediach. Mamy serial Agents of S.H.I.E.L.D., mamy tam na Netflixie, z tego co słyszałem, kolejne jakieś tam rzeczy z tego kinowego uniwersum.
Są nawet takie dalsze spin-offy, tak, chyba Agent Carter chyba.
No czy coś takiego, też. Tak. No sam tracę rachubę w tym wszystkim. I wiesz, nie zdziwię się, jak zaraz będą planszówki, karcianka, czy jakaś oficjalna, licencjonowana gra wideo, która nie jest po prostu odpryskiem od kinowej premiery, jak to często się zdarza, tylko takim właśnie, wiesz, porządną przygodą na resorach, żeby to po prostu było fajne. No i żyjemy w takich czasach, gdzie dane uniwersum, dana postać nie jest przyklejona na stałe do jednego medium, tylko to po prostu zaczyna przez siebie przenikać i się współuzupełniać i wiesz, fajnie byłoby coś takiego z Wiedźminem zobaczyć, no ale z określonych względów nie da się tego zrobić. Mhm. Może
a coś wiesz
na nieszczęście, ciężko powiedzieć, no tak to wygląda.
A coś wiesz na temat tego filmu, który kręci Platij i Marsz?
Przez to, że Platij kręci ten film, to my nic o nim nie wiemy, dlatego że to nie jest nasz udział, więc...
No ale to jest chyba jakoś bardziej z wami związane niż, bo to jest bardziej chyba oparte na tym Witcherze niż na Wiedźminie, mam takie wrażenie, ale mogę się mylić, czy nie jest
to byś
tak.
Musiał kogoś z Platidża zapytać, najlepiej Tomka Bagińskiego, dlatego że to co ja wiem znowu też bazuje raczej na doniesieniach oficjalnych, czyli tym, że CD Projekt nie bierze w tym udziału, że CD Projekt nie użyczył znaku towarowego The Witcher. No bo The Witcher rozumiem. Jest marką CDP-u. Wiedźmin jest należy do Sapkowskiego, więc z tego powodu wydaje mi się, że chyba film też się nie będzie nazywał The Witcher, tylko będzie musiał się nazywać.
Może Hexer.
Cholera wie, może Hexer. No, tak.
No i teraz nikt sobie nie wyobraża, żeby Witcher nie się nazywał jakoś inaczej niż.
Dokładnie tak.
No dobrze. Nie będę ci już o te związane z pracą rzeczy pytał. Powoli będziemy kończyć, ale tak. Interesuje mnie, jak spędzasz wolny czas, na przykład w co ostatnio grałeś?
Znaczy grać muszę, bo to jest element mojej pracy i ja muszę wiedzieć, co się dzieje u konkurencji, więc no grać trzeba, tak samo jak filmowiec ogląda inne filmy, no bo bez tego po prostu by się nie dało pracować. Ze mną jest tak, że jak mam czas, to rzeczywiście gram, natomiast ponieważ tego czasu nie mam zbyt dużo, to staram się albo wybierać propozycje krótsze, które da się skończyć w jeden wieczór, a jeżeli nie mam takiej możliwości, żeby wziąć coś krótszego, to wtedy po prostu albo wyrzucam rodzinę na weekend gdzieś i robię sobie 12-13 godzinną sesję i maraton z daną grą i wtedy próbuję ją myknąć. Na razie gram w The Last of Us, które sobie dawkuję tak po godzinkę, po dwie, jak mam czas. Bardzo mi się gra podoba, dopiero teraz na nią znalazłem chwilę. Gram w ten remaster na PS4, bo akurat wpadł mi w ręce. A wcześniej
to rozumiem, że Uncharted to dopiero za parę lat, no, czwarta część
czeka, Uncharted czeka na kupce wstydu, bo tą czwórkę muszę koniecznie sprawdzić. Pierwsze trzy części zagrałem na YouTubie, bo wtedy miałem Xboxa, jak wychodziły, więc nie bardzo było jak się za to zabrać, więc chociaż na YouTubie sobie je obejrzałem, no ale w czwórkę obiecałem sobie, że w końcu zagram, no bo już trzeba, po prostu nie wypada nie grać w Uncharted w końcu.
Czyli tak spokojnie po prostu grasz, ale bardziej nadrabiasz niż. Nie masz takiej potrzeby, żeby być na bieżąco.
To
tak?
Zdarza się, że.
Czy czasami odpalasz jakieś gry, ale no nie kończysz ich, tylko po prostu je.
Wielu tak nie kończą, rzeczywiście, bo w Skyrimie mam przegrane jakieś 30 godzin. Kupiłem w ogóle kolekcjonerkę Skyrima z tym smokiem w dzień premiery. Byłem totalnie nahypowany na tą grę i wystarczyło mi tego hype'u na 30 godzin. Tyle, żebym zrozumiał, jak ta gra jest zbudowana, czyli ze swojej strony zawodowej umiał ją skminić i coś tam dla siebie wyciągnął z tego. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy takie czysto, powiedzmy, konsumenckie, no to te 30 godzin wystarczyło mi, żeby się nasycić tym Skyrimem i go sobie odłożyć, więc tego się nie udało nigdy skończyć. Zdarza się, że mnie hype porwie mocno i wtedy faktycznie są gry, które kończę. Arkham City, jak wychodziło, też kupiłem od razu na premiery i zaliczyłem je w 9 godzin za jednym posiedzeniem. Skończyłem grać o jakiejś 6:30 nad ranem, byłem wykończony, ledwo na oczy widziałem, byłem po 3 Red Bullach, myślałem, zawału dostanę wtedy, pikawa mi tak szalała, ale czułem takie spełnienie, że kurde, udało się. Pół roku później, czy tam ileś, to samo miałem z South Parkiem, jak wyszedł Stick of Truth. To był dla mnie day one buy, w ogóle wiedziałem, że to muszę kupić od razu, natychmiast
A jesteś fanem South Parku?
Tak,
Oglądasz na bieżąco?
Ja jestem South Parkowym ćpunem, tak, no, znam wszystkie odcinki.
Ostatnia seria rewelacyjna, ta, która była taka bardziej spójna, nie?
Potwornie pocisnęli.
Polityczna poprawność dostała po
Tak, tak, bardzo. No i teraz czekam właśnie na Fractured Butthole i wiem, że znowu jak wyjdzie, to znowu biorę wolne w pracy. Żonę wysyłam gdzieś tam z dzieckiem i po prostu będę grał w grę, no, krótko mówiąc.
Dokładnie, dokładnie. A tak poza grami, już tak na zakończenie, co cię interesuje? Coś, co nie jest związane na przykład z muzyką i właśnie z grami. Jak na przykład ładujesz baterię?
Wiesz co, no, ciężko znaleźć rzeczy niezwiązane z muzyką w momencie, kiedy całej tej muzyce poświęciłeś życie swoje dotychczasowe, więc trudno znaleźć coś, nie wiem, co by zupełnie było od niej odizolowane, bo jak nie gram w gry, to staram się jak najwięcej filmów oglądać, więc siłą rzeczy ta muzyka też gdzieś tam w tych filmach w końcu funkcjonuje i też na nią zwracam uwagę, więc tak spędzam wolny czas. Kiedyś jeszcze bawiłem się w malowanie figurek do bitewnego Warhammera, i strasznie dużo grałem w Magica, ale to było przed tym, jak zacząłem zawodowo pracować i przez to no, wtedy miałem po prostu więcej czasu. No, teraz na to już niestety czasu nie ma, więc jak mam czas, to raczej staram się ogarnąć z grami na bieżąco. Czasem jak do jakiejś planszówki zdarzy się ze znajomymi usiąść. No i cóż, no i tyle. No. Muzyka jest o tyle fajną rzeczą, że nie bardzo trzeba od niej odpoczywać. Po prostu jak nie chcesz słuchać.
Właściwie muzyka pomaga odpoczywaniu.
Tak, dokładnie, no. Wiesz, a ze mną jeszcze jest tak, że jak chcę odpocząć, to po prostu mogę sobie pograć na instrumencie, więc to też jest fajna forma spędzania wolnego czasu i to też jest coś, co daje przyjemność.
Na ilu instrumentach grasz? Jesteś w stanie określić, czy jest ich tak dużo, że po prostu nawet się nad tym nie zastanawiasz?
Wiesz co, to jest tak, że w moim pojęciu na ilu instrumentach grasz, to jest podchwytliwa sprawa, dlatego że większość ludzi rozumie to jako po prostu wzięcie gitary i zagranie na niej 5 akordów, żeby piosenkę zagrać. A w moim rozumieniu grać na instrumentach to jest umieć grać na instrumentach. No z racji tego, że mam wykształcenie muzyczne. I ja 15 lat grałem na fortepianie i około 12 lat na trąbce i te instrumenty znam najlepiej. Natomiast no, jak wezmę gitarę do ręki, to też coś tam potrafię wydukać. Na paru innych instrumentach też pewnie mi się coś uda zrobić, ale to raczej powiedzmy w wymiarze imprezowym czy eksperymentalnym, a na pewno nie zawodowym czy profesjonalnym.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było bardzo przyjemnie. Tak sobie myślę, że pewnie moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać.
Tak.
Tylko starałem się jednak, żeby to było dosyć... żeby się zmieścić w tej godzinie. Trochę nam poza godzinę wyszło. I mam nadzieję, że jak bliżej premiery Cyberpunka 2077, że będzie okazja jeszcze porozmawiać, jeszcze się spotkać tutaj w tym wirtualnym studiu i kontynuować tę
dyskusję. Jak najbardziej, bardzo chętnie. Pewnie, że tak.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Fantasmagierii. Pamiętajcie o dołączeniu do grupy Fantasmagieria, polubieniu naszej strony, komentowaniu, pisaniu maili na adres dachman@fantasmagieria.net. Jeśli chcielibyście wesprzeć Fantasmagierię, zajrzyjcie do opisu odcinka na naszej stronie. Do usłyszenia za tydzień, hej!